11 minut po godzinie 14. Witam Państwa bardzo serdecznie. Elżbieta Wazowczyk-Leszko. W dzisiejszej audycji powiemy o sprawach związanych z emeryturą. Dlatego mogę powiedzieć, że dedykujemy tę audycję osobom, które zbliżają się do wieku emerytalnego. Postaramy się odpowiedzieć na zasadnicze pytania, co to jest kapitał początkowy, jak zacząć przygotowywać formalne dokumenty, co się dzieje, kiedy tych dokumentów wszystkich nie mamy. Czy możemy pracować w czasie emerytury, czy emerytura podlega jakimś kolejnym przeliczeniom? Na te pytania odpowiadać będą panie Beata Serafin, zastępca naczelnika Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych Oddziału ZUS w Zielonej Górze i Agata Muchowska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa lubuskiego.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Co powinny krok po kroku zrobić osoby zbliżające się do wieku emerytalnego?
Od 1 października 2017 roku obowiązują przepisy ustawy zmieniającej, zgodnie z którymi wiek emerytalny dla kobiety wynosi 60 lat, a dla mężczyzny 65 lat. W pierwszej kolejności należałoby ustalić, czy dana osoba ma ustalony tak zwany kapitał początkowy. Jeżeli dana osoba ma już ustalony kapitał początkowy, to składa na miesiąc przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego wniosek o emeryturę i nie musi do tego dołączać żadnych dowodów, ponieważ ustalając wysokość świadczenia emerytalnego, bierzemy pod uwagę kwotę zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz kwotę zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne. Jeżeli osoba na dzień zgłoszenia wniosku o emeryturę jest zatrudniona w ramach stosunku pracy, wówczas ustalimy prawo do świadczenia emerytalnego, ale z zawieszeniem wypłaty tego świadczenia. Natomiast jeżeli osoba rozwiązała stosunek pracy, to takie świadczenie będzie również płacone. Wspomniałam, że musi ustalić, czy kapitał początkowy jest ustalony. Jeżeli kapitał początkowy jest ustalony, to mamy już jeden z elementów podstawy obliczenia emerytury, czyli ten kapitał początkowy. Natomiast jeżeli taki kapitał początkowy nie jest ustalony, należałoby do wniosku o emeryturę dołączyć wszystkie świadectwa pracy bądź zaświadczenia spełniające wymogi świadectwa pracy, potwierdzające wszystkie okresy ubezpieczenia do 31 grudnia 1998 roku oraz zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, potwierdzające wysokość osiągniętego wynagrodzenia. To są główne dokumenty, na podstawie których będziemy ustalali wartość kapitału początkowego.
Jeżeli już przejdziemy ten etap, to o jakich dokumentach w dalszej części procesu musimy pamiętać?
Jeżeli chodzi o ustalenie wartości kapitału początkowego, to katalog tak zwanych okresów składkowych i nieskładkowych jest bardzo, bardzo szeroki. Więc tutaj co rozumiemy pod pojęciem okresów składkowych? Są to głównie okresy, jak sama nazwa wskazuje, okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu, tak? Bo mówimy cały czas o okresach przypadających do 31 grudnia 98. Więc mamy tutaj na myśli okresy zatrudnienia w ramach umowy o pracę, okresy zatrudnienia w ramach umowy zlecenia, jeżeli taka umowa podlegała obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, okresy pracy nakładczej, okresy pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej. To są głównie okresy składkowe, jak sama nazwa wskazuje. Natomiast jeżeli chodzi o okresy nieskładkowe, bo takie okresy też są uwzględniane w kapitale początkowym, to mamy tutaj na myśli okresy przebywania na urlopach bezpłatnych bądź urlopach wychowawczych w związku z wychowywaniem dziecka. Są to również okresy odbycia studiów wyższych na jednym kierunku pod warunkiem ukończenia tych studiów w programie określonym przez uczelnię. Okresy nieskładkowe to również okresy pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, okresy wypłaconego zasiłku chorobowego, okresy świadczenia rehabilitacyjnego i głównie, tak jak nazwa wskazuje, okresy nieskładkowe, za które zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne. Więc jeżeli chodzi o dokumentowanie okresów składkowych, no to przede wszystkim mowa tutaj o świadectwach pracy bądź zaświadczeniach spełniających wymogi świadectwa pracy. Mówimy tutaj o okresach, które mogą również przypadać przed 15 listopada 1991, a więc jeżeli takie okresy mielibyśmy przyjąć do ustalenia wartości kapitału początkowego i nie będzie świadectwa pracy, to wówczas zaświadczenie powinno zawierać informacje o wymiarze czasu pracy. Ponieważ możemy przyjąć okres zatrudnienia w ramach umowy o pracę wyłącznie, jeżeli jest w wymiarze co najmniej pół etatu. Jeżeli jest wymiar niższy, to wówczas takiego okresu nie przyjmiemy. Jeżeli nie mamy możliwości dostarczenia świadectwa pracy bądź zaświadczenia spełniającego wymogi świadectwa pracy, to wówczas możemy przedłożyć tak zwane dokumenty zastępcze z dokumentacji osobowej. Mogą być to angaże, pisma o powołaniu, o zmianie stanowiska, o zmianie wynagrodzenia. Może być też ta książkowa forma dowodu osobistego, w którym są wpisy dotyczące okresów zatrudnienia, ale również może być legitymacja ubezpieczeniowa wystawiona przez pracodawcę, o ile legitymacja ta zawiera wpisy, formalne wpisy, czyli mówimy tutaj o opieczętowane pieczęcią nagłówkową zakładu pracy, w niektórych przypadkach pieczątką imienną pracownika oraz datą wpisu, wpisy dotyczące konkretnego okresu zatrudnienia, czyli okresu rozpoczęcia zatrudnienia i okresu zakończenia zatrudnienia. Bardzo często też podawany jest rodzaj stanowiska pracy w takich dokumentach. To jeżeli chodzi o okresy składkowe, okresy świadczenia pracy. Natomiast jeżeli chodzi o inne okresy, które nie są okresami zatrudnienia w ramach umowy o pracę, to mówimy tutaj również o okresie na przykład odbycia zasadniczej służby wojskowej przez mężczyznę. Więc jeżeli taki okres wystąpi, to wówczas wystarczy nam książeczka wojskowa. Oczywiście pod warunkiem, że jest tam wpis o odbyciu służby wojskowej, data początkowa, data końcowa, albo zaświadczenie z wojskowej komendy uzupełnienia. Czyli jest albo jeden dokument, albo drugi. Jeżeli chodzi o okresy nieskładkowe, to w przypadku potwierdzenia okresów przebywania na zasiłkach chorobowych, świadczeniach rehabilitacyjnych, zwolnieniach lekarskich, to tutaj generalnie jest taka informacja podawana przez płatnika składek, przez pracodawcę, albo w świadectwie pracy, albo w takim załączniku do świadectwa pracy, jeżeli odpowiednia rubryka tego świadectwa jest niewystarczająca na wykazanie tychże okresów. Jeżeli chodzi o udokumentowanie okresów przebywania na urlopach bezpłatnych z tytułu wychowania dziecka, bądź urlopach wychowawczych, to również świadectwie pracy bądź zaświadczeniu płatnik, czyli pracodawca, ma obowiązek taką informację nam również wskazać, w jakim okresie dana osoba przebywała na urlopie bezpłatnym w związku z wychowywaniem dziecka albo na urlopie wychowawczym. Jest jeszcze inny rodzaj sprawowania opieki nad dzieckiem, to znaczy okres przerwy w zatrudnieniu. Czyli przedtem mówiliśmy o okresach, gdzie były udzielone przez zakład pracy w trakcie zatrudnienia. Natomiast może być taka sytuacja, że kobieta może po urodzeniu dziecka w ogóle nie świadczyć pracy, więc tutaj mówimy o przerwach w okresie zatrudnienia i wówczas niezbędne jest sporządzenie oświadczenia na okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i do tego dołączamy odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, czyli odpis skrócony aktu urodzenia dziecka plus oświadczenie, z którego będzie wynikać, że w danym okresie dana pani sprawowała osobistą opiekę nad takim dzieckiem. Jeżeli chodzi o udokumentowanie okresu odbycia studiów wyższych, to oczywiście zaświadczenie z uczelni z okresem odbycia studiów wyższych i bardzo koniecznie musi być podana informacja o programowym czasie trwania studiów wyższych, bo to jest jeden z warunków uwzględnienia takiego okresu do ustalenia wartości kapitału początkowego. Przedstawiłam dokumenty, jakie muszą być przedłożone, żeby dane okresy mogły być uwzględnione w kapitale początkowym, ale musimy również pamiętać, że ustalenie tak zwanego stażu pracy, więc okresów składkowych i nieskładkowych w kapitale początkowym, to jest jeden element ustalenia kapitału początkowego. Również jest ustalenie tak zwanej podstawy wymiaru kapitału początkowego, czyli mam tutaj głównie na myśli udokumentowanie wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia. Jakie dokumenty tutaj będą niezbędne, żeby takie wynagrodzenie udowodnić? Przede wszystkim zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. To jest stworzony formularz przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wypełnia pracodawca. i pracodawca w tym formularzu wskazuje dane personalne pracownika, okres zatrudnienia, wymiar czasu pracy, bo tutaj też ten dokument taką informację zawiera, taką rubrykę zawiera, oraz oczywiście wysokość wynagrodzenia, bo to jest podstawa, żeby ustalić wynagrodzenia do kapitału początkowego. Jeżeli takiego zaświadczenia nie ma, bo może być taka sytuacja, że pracodawca już nie istnieje, nie ma możliwości uzyskania takiego dokumentu, również dokumentem potwierdzającym wysokość wynagrodzenia może być legitymacja ubezpieczeniowa, ale w legitymacji tej muszą być formalne wpisy dotyczące okresu zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia. Natomiast jeżeli nie posiadamy albo zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, albo legitymacji ubezpieczeniowej i zakład pracy nie istnieje, a na przykład dokumentacja znajduje się w archiwum, bądź to państwowym, bądź w archiwum prywatnym, a archiwum prywatne jest upoważnione do wydawania tego typu dokumentacji, to możemy na podstawie uwierzytelnionej kserokopii dokumentacji osobowo-płacowej, osobowo, czyli mam tutaj na myśli dokumentację osobową w postaci angaży, w postaci umów o pracę, w postaci jakichkolwiek pism o zmianie wynagrodzenia, albo dokumentację płacową, więc albo listy płac, albo karty wynagrodzeń. Bardzo ważne, żeby te dokumenty były uwierzytelnione przez to archiwum, albo archiwum państwowe, albo archiwum prywatne. I generalnie te dokumenty są przyjmowane do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego.
Pani Beata Serafin ma niesamowitą wiedzę dotyczącą tego, jak przygotować się do emerytury, do złożenia wniosku o emeryturę. To był taki dobry początek, ale przed nami jeszcze kilka ważnych pytań. Myślę, że przyda się długopis i notatnik.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Co dzieje się w przypadku, kiedy zgubimy swoje świadectwa pracy? Czy ten okres nie będzie nam się liczył do wymiaru emerytury?
Mowa jest tutaj o świadectwie pracy. Tak jak wcześniej wspomniałam, świadectwo pracy nie jest jedynym dokumentem potwierdzającym okres zatrudnienia. Może to być, tak jak mówiłam, legitymacja ubezpieczeniowa. Może być to forma książkowa dawnego dowodu osobistego, w którym takie wpisy o zatrudnieniu będą dokonane, albo dokumentacja osobowa. Też tutaj musimy sprawdzić, czy dany pracodawca istnieje. Jeżeli istnieje albo pracodawca, albo jego prawny następca, to pracodawca i prawny następca ma obowiązek wydać dokument poświadczający zatrudnienie byłego pracownika. Może niekoniecznie świadectwo pracy, bo jak przypuszczam, po zakończeniu pracy pracodawca wydaje świadectwo pracy pracownikowi, ale czasami bywa tak, że no ktoś może to świadectwo zgubić. Zdarzają się takie przypadki, więc tutaj może być wystawione zaświadczenie, ale spełniające wymogi świadectwa pracy. Natomiast jeżeli jest taka sytuacja, że nie ma ani pracodawcy, ani prawnego następcy pracodawcy, a dokumentacja jest zdeponowana w archiwum państwowym bądź w archiwum prywatnym, to wówczas należy się zwrócić do tego archiwum i to archiwum wydaje nam odpowiednią dokumentację, która może być wówczas uwzględniona w kapitale początkowym. Jeżeli nie ma ani takiej opcji, ani takiej, czyli nie ma pracodawcy, nie ma prawnego następcy, nie wiemy, gdzie taka dokumentacja została zdeponowana, czy w archiwum prywatnym, czy w archiwum państwowym, jeszcze jest trzecia opcja udowodnienia okresu zatrudnienia, ale uwaga, tylko przed 15 listopada 1991 na podstawie zeznań świadków, dwóch zeznań świadków. Najlepiej, żeby byli współpracownicy, bo oni znają okoliczności zatrudnienia danej osoby, mogą na ten temat cokolwiek powiedzieć, a dodatkowo jeżeli już są to osoby, które pobierają świadczenie emerytalno-rentowe bądź mają ustalony kapitał początkowy i w swojej dokumentacji mają dokument potwierdzający swój okres zatrudnienia, jest to jak najbardziej brane pod uwagę, bo my takich świadków wówczas sprawdzamy, jeżeli rozpatrujemy okres zatrudnienia na podstawie zeznań świadków, to wówczas przyjmujemy, że ta osoba jest dla nas wiarygodna i możemy taki dany okres zatrudnienia uznać. Do tego, jak są zeznania dwóch świadków, to jeszcze musi być przedłożone oświadczenie wnioskodawcy, z którego będzie wynikało, dlaczego ta osoba nie może przedłożyć nam oryginalnych dokumentów dotyczących zatrudnienia. To głównie jest informacja taka, że pracodawca nie istnieje, że nie wiadomo, gdzie taka dokumentacja jest zdeponowana i taka informacja jest dla nas wystarczająca. Jeżeli tutaj już mówimy o dokumentowaniu stażu pracy bądź podstawy wymiaru i na przykład zgubiliśmy świadectwo pracy, czy też nie mamy możliwości uzyskania zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu z wysokością wynagrodzenia, to jeżeli osoba dysponuje dostępem do internetu, to my na głównej stronie ZUS-u mamy bazę zlikwidowanych zakładów pracy, których możemy sobie wyszukać, czy dany zakład pracy przekazał gdzieś dokumentację. Mogą taką ścieżkę podać, to wchodzimy na stronę główną ZUS-u www.zus.pl. Wówczas idziemy do sekcji świadczenia, następnie emerytury, a następnie baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy. I tam możemy wpisać nazwę naszego zakładu pracy i sprawdzić, czy dokumentacja została gdziekolwiek przekazana. W tej tabelce, więc w tej bazie, są podane też informacje, za jaki okres są te dokumenty złożone w tym archiwum, czy też w tej jednostce archiwizującej i czy jest to dokumentacja osobowa, płacowa bądź osobowo-płacowa. Są szczegółowe informacje podane odnośnie danego płatnika. To jest bardzo też pomocne, że w razie czego nie możemy ustalić, gdzie dany zakład jest, czy jest zlikwidowany, czy nie ma następcy prawnego, możemy skorzystać z tej bazy zlikwidowanych zakładów pracy.
Kiedy można złożyć wniosek o emeryturę?
Tak jak wspomniałam na samym początku, wniosek o emeryturę generalnie składamy na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Więc w przypadku kobiety na 30 dni przed osiągnięciem 60 roku życia, natomiast w przypadku mężczyzny na 30 dni przed osiągnięciem 65 lat życia.
Kto musi mieć obliczony kapitał początkowy i kiedy najlepiej to zrobić?
Kapitał początkowy ustalany jest generalnie dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. Jak wspomniałam na samym początku, kapitał początkowy jest jedną z elementów składowych podstawy obliczenia emerytury. Więc to jest bardzo, bardzo ważny składnik tej naszej przyszłej emerytury. I kiedy to najlepiej zrobić? Najlepiej jak najwcześniej, ponieważ możemy skorzystać, jeżeli mamy jakiś czas do emerytury. Przypuśćmy, że jest to osoba, która przykładowo w czerwcu tego roku kończy wiek emerytalny, bądź w lipcu, bądź w jakimkolwiek innym miesiącu. Nie ma do tej pory ustalonego kapitału początkowego, ale jest cały czas czynna zawodowo i nie wie, jaką podjąć decyzję, czy przechodzę na emeryturę w wieku emerytalnym, czy też mogę sobie popracować 2-3 lata, bo na przykład mój stan zdrowia albo też praca, którą wykonuję, mi na to pozwala. To wówczas ustalenie kapitału początkowego, który jest następnie zapisywane na indywidualnym koncie danego ubezpieczonego, bo muszę tutaj powiedzieć, że od 1 stycznia 1999 roku każdy ubezpieczony, który opłacił jakąkolwiek składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, ma indywidualne konto w ZUS-ie. I na tym koncie zapisywane są wszystkie okresy ubezpieczenia, począwszy od 1 stycznia 1999 roku oraz wysokość opłaconych składek, jak również naliczony kapitał początkowy. Więc jeżeli dana osoba chciałaby skorzystać z doradcy emerytalnego, a więc ustalić sobie taką hipotetyczną, przybliżoną kwotę swojej emerytury, czy to na wiek emerytalny, czy też za 2 lata, i ma ustalony kapitał początkowy, może sobie skorzystać na sali obsługi klienta w oddziale ZUS z tej właśnie informacji, z usług doradcy emerytalnego. Podaje konkretnie, że na taką datę chciałaby przejść na emeryturę albo na drugą datę i wówczas my ściągamy sobie informacje z indywidualnego konta tej osoby i podajemy przybliżoną informację na temat tej emerytury. Także tutaj jest to bardzo ważne przy podejmowaniu decyzji. Widzę, że na przykład będę pracować dalej, ta emerytura za 2 lata będzie o wiele, wiele wyższa niż jakbym przeszedł na przykład teraz. Więc to jest bardzo, bardzo pomocne, bo wielu naszych klientów przed przejściem na emeryturę korzysta właśnie z tego dobrodziejstwa, można powiedzieć, ale żeby to było jak najbardziej wiarygodne, to ten kapitał początkowy jednak musi być ustalony, bo tak będziemy mieli tylko informacje z zapisu samych składek na koncie, a nie kapitału początkowego.
W dalszej części audycji powiemy m.in. w jakim miesiącu, w którym miesiącu najkorzystniej jest złożyć wniosek o emeryturę, czy możemy pracować będąc na emeryturze, czy możemy ponownie przeliczyć emeryturę i szereg jeszcze innych ciekawych pytań się pojawi i odpowiedzi również, ale to dopiero po wiadomościach motoryzacyjnych, które przedstawi Agnieszka Dyderska.
Sponsorami audycji są Autostrada Wielkopolska i Autostrada Eksploatacja. Infolinia A2 800 022 242.
A w tej chwili w regionie bez wypadków główne trasy Lubuskiego są przejezdne. W Lubuskiem mamy 4 promy na Odrze. Przeprawa w Pomorsku z oświetleniem czynna w dni powszednie od 5 do 22, w soboty i niedzielę od 7 do 21. Pozostałe promy w Mielsku, Brodach i Połęcku teraz w marcu pływają od godziny 6 do 18. Nadal prosimy pieszych, by cały czas pamiętali o odblaskach widocznych z daleka. Gdy osoba ma na sobie ciemne ubranie i nie używa elementów odblaskowych, kierowca dostrzega ją z dużym opóźnieniem. Zadbajmy o własne bezpieczeństwo, mówi Małgorzata Barska z lubuskiej policji.
Wszystkie osoby, które się poruszają poza terenem zabudowanym, mają obowiązek mieć elementy odblaskowe. Natomiast my namawiamy do tego, żeby te elementy odblaskowe mieć na ubraniach zawsze, wszędzie, również w mieście. To także może pomóc i uratować nam po prostu życie, ponieważ kierujący samochodem ma o wiele więcej czasu na to, żeby zauważyć i zareagować i po prostu zatrzymać samochód. Naprawdę odblaski ratują życie.
Sponsorami audycji są Autostrada Wielkopolska i Autostrada Eksploatacja. Infolinia A2 800 022 242.
I wracamy do rozmowy na temat przygotowań do złożenia wniosku o emeryturę. W audycji biorą udział pani Beata Serafin, zastępca naczelnika Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych Oddziału ZUS w Zielonej Górze. I za chwilę usłyszymy panią Agatę Muchowską, Regionalnego Rzecznika Prasowego ZUS w województwie lubuskim.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Czy będąc już na emeryturze, możemy nadal pracować?
Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn, co do zasady mogą dorabiać bez ograniczeń. Mówię tutaj co do zasady, ponieważ wyjątek stanowi sytuacja, gdy emerytura jest w zbiegu z rentą z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego. W takiej sytuacji świadczeniobiorca może wybrać, czy będzie pobierał, przypuśćmy, emeryturę w pełnej kwocie plus 50% tego świadczenia, czy odwrotnie, świadczenie w pełnej kwocie plus 50% emerytury. Natomiast w tej sytuacji jakakolwiek kwota dodatkowego przychodu będzie skutkowała zawieszeniem jednego ze świadczeń, czyli 50% jednego z tych świadczeń, które świadczeniobiorca wcześniej wybrał. Limity w dorabianiu obowiązują natomiast wcześniejszych emerytów i rencistów. Są one ustalane co kwartał na podstawie podanych przez Główny Urząd Statystyczny danych o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu. Od marca tego roku świadczeniobiorcy będą mogli dorobić bez żadnych konsekwencji do 3 820 zł i 60 groszy, jeżeli osiągną przychód przekraczający 70%, ale nie wyższy niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli jest to 7 095 zł i 40 groszy, to świadczenie zostanie zmniejszone o wartość przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Jeżeli dodatkowe przychody przekroczą kwotę, o której wcześniej mówiłam, to świadczenie niestety zostanie zawieszone. Nieco inaczej wyglądają potrącenia przy rentach socjalnych. Tutaj już przekroczenie przychodu o 3 820 zł i 60 groszy spowoduje zawieszenie tego świadczenia. Kwoty te będą obowiązywały do końca maja 2021 roku.
Skąd mogę się dowiedzieć, jaka byłaby moja hipotetyczna wysokość emerytury?
Każdy, kto skończył 35 lat, może zobaczyć wysokość swojej hipotetycznej emerytury na portalu usług elektronicznych PUE ZUS. Dlatego warto mieć tam konto. Szczerze zachęcam do założenia tego konta, ponieważ znajdziemy tam nie tylko informacje o swojej hipotetycznej emeryturze, ale też wiele spraw możemy w ten sposób elektronicznie załatwić bez wychodzenia z domu. Na przykład złożyć, nie wiem, wnioski w ramach tarczy antykryzysowej. więc naprawdę warto. Taką emeryturę możemy też obliczyć sami za pośrednictwem kalkulatora emerytalnego, który znajduje się na naszej stronie zus.pl. Wchodzimy w zakładkę świadczenia, następnie emerytury, kalkulator emerytalny. Można też wybrać się do ZUS i tak jak pani Beata wcześniej wspomniała, poprosić pracownika o obliczenie takiej hipotetycznej emerytury. Natomiast musimy tutaj pamiętać, że wartość tej wyliczonej emerytury, jak sama nazwa wskazuje, będzie hipotetyczna i może się zmienić, ponieważ zależy ona od wielu czynników.
Załóżmy, że jestem na rencie i niedługo skończę wiek emerytalny. Czy muszę przechodzić na emeryturę, jeśli okaże się, że rentę dostaję w wyższej kwocie niż dostałabym emeryturę?
Mówimy tutaj o tak zwanych emeryturach z urzędu. To znaczy, jeżeli dana osoba ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, albo jest to prawo ustalone na stałe, albo jest to prawo ustalone okresowo, ale wykracza poza osiągnięty wiek emerytalny 60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna, to wówczas przysługuje tak zwane prawo do emerytury z urzędu. I wówczas osoba, która do takiej renty jest uprawniona i na dzień osiągnięcia wieku tę emeryturę pobiera, czyli świadczenie jest wypłacane, my zamieniamy tę rentę z tytułu niezdolności do pracy na emeryturę z urzędu. Wówczas nie trzeba składać żadnego wniosku. Tak jak sama nazwa wskazuje, jest to emerytura z urzędu, więc pracownicy ZUS tę emeryturę przyznają z urzędu. Jeżeli kwota tej emerytury z urzędu okaże się kwotą niższą od dotychczas pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy, to ta emerytura z urzędu jest wypłacana w tak zwanej kwocie gwarantowanej renty. Czyli nic się tutaj nie zmienia. Musimy mieć taką wiedzę na ten temat, że emerytura z urzędu dla osób w wieku 60 bądź 65 lat jest emeryturą liczoną według tak zwanych zreformowanych zasad. Więc bierzemy tutaj pod uwagę ustalony kapitał początkowy oraz wartość zgromadzonych składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na indywidualnym koncie. I te dwa składniki po zsumowaniu dzielone są przez tak zwane średnie dalsze trwanie życia. I może się okazać, że po wyliczeniu tego algorytmu może się okazać, że emerytura z urzędu jest świadczeniem niższym niż renta z tytułu niezdolności do pracy. Wówczas takie świadczenie emerytalne podnosimy do tej kwoty renty. Czyli tutaj gwarantujemy wypłatę emerytury z urzędu w przypadku, gdy to świadczenie jest niższe z wyliczenia, w kwocie gwarantowanej renty. I tutaj jeszcze jest taka sytuacja, że jeżeli dana osoba miałaby prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobierała tę rentę, czyli była ona wypłacana, osiąga wiek i dodatkowo świadczy pracę w ramach umowy o pracę, takiej emerytury nie zawieszamy w trybie artykułu 103a. O czym mówi ten artykuł 103a ustawy emerytalnej? Mówi nam o tym, że jeżeli przed ustaleniem prawa do emerytury kontynuowane jest zatrudnienie w ramach umowy o pracę, wówczas wypłata takiej emerytury podlega zawieszeniu. Temu przepisowi nie podlegają emerytury z urzędu. Czyli pomimo tego, że będziemy świadczyć pracę w ramach umowy o pracę, dostajemy w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prawo do emerytury z urzędu, my tej wypłaty nie zawiesimy. Inna sytuacja jest w takim przypadku, jeżeli dana osoba przed osiągnięciem wieku emerytalnego złoży wniosek o emeryturę, to my tę emeryturę przyznamy, ale w sytuacji, gdzie będzie pracowała w ramach umowy o pracę, to już wypłatę tej emerytury zawiesimy w trybie artykułu 103a, a co jeszcze jest ważne, ta emerytura będzie płacona z wyliczenia, czyli nie będzie podniesiona do kwoty gwarancyjnej renty. Taka jest różnica między emeryturą z urzędu, a między emeryturą na wniosek. Chcę tutaj jeszcze powiedzieć, że ustawa zmieniająca, która weszła w życie od 1 października 2017 roku, wprowadziła tutaj przepis tak zwanych praw gwarantowanych dla świadczeniobiorców, którzy na 1 października 2017 roku mieli ustalone prawo do stałej renty z tytułu niezdolności do pracy albo do dnia osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego, który obowiązywał przed 1 października 2017 roku. Przypomnę, że docelowy wiek emerytalny dla mężczyzn i kobiet był 67 lat. i jeżeli przekraczały ten wiek emerytalny podwyższony albo do wieku podwyższonego, to wówczas osoba taka zachowuje prawo do wypłaty renty z tytułu niezdolności do pracy do tego podwyższonego wieku emerytalnego. I wówczas może podjąć decyzję, że z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego obowiązującego na dzień dzisiejszy, więc mam tutaj na myśli 60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna, może złożyć wniosek o taką emeryturę, ale uwaga, ta emerytura będzie płacona w takiej wysokości, w jakiej będzie wyliczona. Z kapitału początkowego, ze składek na koncie i podzielone przez średnie dalsze trwanie życia. I z chwilą uzyskania prawa do takiej emerytury na wniosek traci prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Więc tutaj musimy rozgraniczyć dwa przypadki. Albo przyznajemy prawo do emerytury z urzędu, albo przyznajemy prawo na wniosek zgłoszony przez osobę ubezpieczoną. Tak to wygląda.
Jak wygląda obecnie sytuacja emerytalna w województwie lubuskim? Ile osób pobiera emeryturę? Jaka jest średnia kwota tej emerytury? I ile osób pobiera emeryturę niższą od minimalnej?
W naszym województwie obecnie emeryturę pobiera ponad 159 tysięcy osób, natomiast w kraju jest to niemal 6 milionów. Średnia emerytura w Lubuskiem wynosi 2295 zł 78 groszy. Od marca minimalna emerytura wynosi 1250 zł 88 groszy po waloryzacji. Aby otrzymać minimalną emeryturę, należy po pierwsze osiągnąć wiek emerytalny, czyli w przypadku kobiet 60 lat, w przypadku mężczyzn 65 lat, a po drugie należy posiadać odpowiedni staż pracy. I to będzie 20 lat w przypadku kobiety i 25 lat w przypadku mężczyzny. Obecnie około 2% Lubuszan, to będzie 5700 osób, otrzymuje emeryturę niższą niż minimalna. Średnia kwota takiej niższej emerytury niż minimalna w naszym województwie wynosi około 781 zł.
Niektórzy otrzymują emerytury w wysokości zaledwie kilku złotych. Jak to jest możliwe? Skąd to wynika?
To właśnie wynika z tego, że ustalamy wartość kapitału początkowego na 1 stycznia 1999 roku, gdzie do wyliczenia tego kapitału bierzemy wszystkie okresy składkowe i nieskładkowe oraz wysokość osiągniętego wynagrodzenia do 31 grudnia 1998 roku, a ponadto bierzemy również pod uwagę wartość zgromadzonych składek na ubezpieczenie emerytalne na koncie. Muszę powiedzieć, że zgodnie z artykułem 24 ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która jest tak potocznie nazwana ustawą emerytalną, żeby uzyskać prawo do emerytury powszechnej, muszą być tylko dwa warunki spełnione. Przede wszystkim osoba musi być osobą ubezpieczoną, więc musi mieć jakikolwiek okres ubezpieczenia społecznego albo ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz osiągnąć powszechny wiek emerytalny. 60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna. Jak sama nazwa wskazuje, osoba ubezpieczona, jakikolwiek okres ubezpieczenia. To znaczy, że ustawodawca nie wprowadził tutaj wymogu określonego okresu składkowego i nieskładkowego. Tak jak jest to w przypadku tak zwanych emerytur wcześniejszych, gdzie jednym z warunków było udowodnienie 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych przez kobietę i 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych przez mężczyznę. Tutaj takiego wymogu nie ma. Więc jeżeli osoba składająca wniosek o emeryturę podlegała chociażby jeden miesiąc ubezpieczeniu społecznemu bądź ubezpieczeniu emerytalnemu, na tej podstawie my ustalimy wysokość emerytury. Stąd wynikają te kwoty, ponieważ my podstawy obliczenia emerytury, więc kapitał początkowy plus składki, albo sam kapitał początkowy, albo same składki, bo różne są sytuacje. Osoby są w ubezpieczeniu społecznym tylko do 31 grudnia 1998 roku, ale nie świadczą pracy, bądź też nie podlegają innemu tytułowi ubezpieczeń po 31 grudnia 1998, więc siłą rzeczy nie mają tych składek na indywidualnym koncie. Więc mamy tylko sam kapitał początkowy. Albo jest taka sytuacja, że nie pracują do 31 grudnia 98, ale świadczą pracę albo jakieś inne ubezpieczenie po 31 grudnia 98 i mają tylko składki na koncie. Więc jeden z tych elementów podstawy obliczenia emerytury jest dzielone przez tak zwane średnie dalsze trwanie życia. Dlatego zdarzają się te emerytury groszowe. I jeżeli nawet w takiej wysokości te emerytury są ustalone, a osoba nie udowodniła co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych w przypadku kobiety i 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych w przypadku mężczyzny, taka emerytura nie zostanie podniesiona do kwoty emerytury minimalnej. Tym się właśnie różnią emerytury ustalone według zreformowanych zasad od emerytur wypłacanych, ustalonych według dotychczasowych zasad. Czyli tam, gdzie emerytury były podnoszone do kwoty świadczenia minimalnego, tutaj czegoś takiego nie ma. To, co sobie zbierzemy na koncie, z tego będziemy mieli wypłaconą emeryturę. Dlatego jest to bardzo ważne. Być może osoby młode teraz nie myślą o swojej emeryturze, ale w przyszłości, kiedy już przyjdzie do przyznania takiego świadczenia i te osoby nie interesowały się tym tematem, nie mają tych składek na koncie, naprawdę warto się tym zainteresować. A mamy wiele możliwości, bo wystarczy przyjść na salę obsługi klienta, złożyć odpowiedni wniosek i sprawdzić, czy mój pracodawca, czy mój zleceniodawca, czy inny płatnik odprowadza za mnie składki na ubezpieczenie emerytalne, czy też nie. Możemy to sprawdzić. Mamy taką możliwość, bo mamy indywidualne konto w ZUS-ie. Więc jak najbardziej warto o tym pamiętać, żeby te składki sobie sprawdzić na koncie, ponieważ z tego kiedyś w przyszłości będziemy mieli płaconą emeryturę. Tak to wygląda.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
A jeżeli już jesteśmy na emeryturze i w dalszym ciągu pracujemy, to czy i kiedy możemy przeliczyć świadczenie ponownie?
Oczywiście, że tak. Możemy takie świadczenie przeliczyć, ale tutaj musimy też rozgraniczyć dwie sytuacje. Bardzo dużo osób, bardzo dużo naszych emerytów jest takich, głównie są to panie, troszeczkę mniej mężczyźni, że mają ustalone prawo do tak zwanej emerytury wcześniejszej i do tak zwanej emerytury powszechnej. Więc ta emerytura wcześniejsza jest ustalona według dotychczasowych zasad, natomiast emerytura powszechna jest ustalona według zreformowanych zasad. Jeżeli taka osoba świadczy pracę po przyznaniu prawa do jednej bądź drugiej emerytury, może sobie takie świadczenie przeliczyć, czy to emeryturę wcześniejszą, czy to emeryturę zreformowaną, tą powszechną. W przypadku emerytury wcześniejszej mamy dwie formy przeliczenia świadczenia. Możemy sobie ustalić raz na kwartał doliczenie stażu pracy albo też możemy ustalić sobie ponownie podstawę wymiaru świadczenia, czyli staż pracy i podstawę wymiaru świadczenia. Natomiast w przypadku emerytur zreformowanych raz w roku kalendarzowym możemy sobie doliczyć przyrost składek. Tak to wygląda.
Czy miesiąc, w którym przejdziemy na emeryturę, ma wpływ na wysokość świadczenia, jakie dostaniemy?
Jeżeli chodzi o miesiąc, w którym możemy przejść na emeryturę, to jest to głównie uzależnione od tego, w jakim miesiącu danego kwartału my taki wniosek zgłosimy. Z czym się to wiąże? Zgodnie z artykułem 26 ustawy emerytalnej przeprowadzamy waloryzację składek i kapitału początkowego. Czyli mamy zapisane na koncie wartość kapitału początkowego, która jest ustalana na 1 stycznia 1999 roku oraz wartość zgromadzonych składek na indywidualnym koncie. I wówczas osoba, która składa wniosek o emeryturę, w zależności od tego, w jakim miesiącu kwartału, ma robioną tak zwaną waloryzację składek i kapitału początkowego. Jest to tak zwana waloryzacja roczna składek, która jest przeprowadzana corocznie od 1 czerwca każdego roku i waloryzacja kwartalna. Z tym, że waloryzacja kwartalna jest przeprowadzana wówczas, jeżeli dana osoba już przechodzi na emeryturę. I zgodnie z obecnie obowiązującym przepisem artykułu 26, waloryzacji kwartalnej i rocznej przeprowadzane są świadczenia w każdym kwartale danego roku z jednym wyjątkiem. Jeżeli dana osoba w czerwcu złoży wniosek o emeryturę, to wówczas wartość kapitału początkowego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne będą podlegały waloryzacji rocznej, natomiast już nie podlegają waloryzacji kwartalnej. Natomiast w każdym innym miesiącu jest to waloryzacja roczna i waloryzacja kwartalna. Natomiast w czerwcu tej waloryzacji kwartalnej nie ma, jest tylko waloryzacja roczna. Dlatego bardzo często nasi klienci podejmują decyzję, że przechodzą na emeryturę w lipcu. Pomimo tego, że osiągnęli wiek w czerwcu, nie składają tego wniosku w czerwcu, składają ten wniosek w lipcu. Z tego właśnie, ponieważ ta waloryzacja jest w taki, a nie inny sposób ustalana. Nie ma tej waloryzacji kwartalnej dodatkowej przeprowadzanej. Więc na dzień dzisiejszy dalej ten przepis obowiązuje, że jeżeli przechodzimy w czerwcu na emeryturę, jest niekorzystna po prostu waloryzacja, tak? Dlatego być może coś się pod tym kątem zmieni, bo wiem, że są prace legislacyjne w parlamencie na ten temat, żeby jednak tych emerytów tak zwanych czerwcowych, jak my ich nazywamy, żeby ich w ten sposób nie krzywdzić, tylko żeby te waloryzacje były tak samo przeprowadzane jak w innych miesiącach roku.
Gdyby ktoś słuchając naszej rozmowy właśnie się zreflektował, że niedługo przejdzie na emeryturę i zupełnie nie wie, jak się do tego zabrać, to gdzie ma szukać pomocy?
Pierwszym krokiem w tej sytuacji powinno być skontaktowanie się z doradcą emerytalnym. Taki doradca znajduje się w każdej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podpowie on, jakie dokumenty przygotować, jak i kiedy najlepiej wypełnić wniosek, pomoże obliczyć hipotetyczną emeryturę i podpowie, co zrobić, jeśli zgubiliśmy dokumenty niezbędne do obliczenia kapitału początkowego. Z takim doradcą emerytalnym możemy umówić się na konkretny dzień i godzinę telefonicznie, później przejść do zakładu i z nim porozmawiać, ale możemy także skorzystać z e-wizyty, czyli umówić się na taką wirtualną wizytę w temacie emerytalnym i twarzą w twarz bez wychodzenia z domu taką rozmowę przeprowadzić.
Ile w tym roku wyniesie waloryzacja emerytur?
To jest na pewno informacja, na którą co roku czekają wszyscy emeryci i renciści. Zgodnie z danymi rządu wzrost wynagrodzenia za ostatni rok wyniósł 1,7%, a inflacja emerycka 3,9%. Wskaźnik waloryzacji oblicza się na podstawie wskaźnika cen i usług zwiększonego o 20% realnego wzrostu płac. Oznacza to, że waloryzacja w tym roku wyniesie 4,24 punktów procentowych. Waloryzacja w wysokości właśnie 4,24 punktów procentowych daje 42 zł 40 groszy podwyżki brutto na każde 1000 zł. I tutaj na przykład minimalna emerytura dotychczas wynosiła 1200 zł brutto. Po waloryzacji podwyżka jest do 1250,88 zł, co na rękę daje 1067 zł. Jeżeli ktoś na przykład miał przed marcem emeryturę w wysokości 1700 zł brutto, po waloryzacji będzie to 1772,08 zł, czyli na rękę 1494,30 zł. A jeżeli ktoś do tej pory miał emeryturę w wysokości 3,5 tysiąca zł brutto, po waloryzacji będzie miał 3648,40 zł, 40 groszy, co na rękę daje 3027,93 grosze na rękę.
To na zakończenie jeszcze zapytam, kto w tym roku otrzyma 13. emeryturę i ile ona wyniesie?
W tym roku 13. emerytura wyniesie 1250 zł brutto, co stanowi 1022 zł na rękę. Taką 13. emeryturę dostanie każdy emeryt, który do 31 marca nabył prawo do emerytury. Co też ważne, 13 emerytury są wolne od potrąceń komorniczych.
Jeszcze na zakończenie zapytam, jakie formularze, wnioski składać, czy to musi być online, czy jeśli nie jesteśmy zaprzyjaźnieni z komputerem, czy możemy przyjść osobiście?
Jeżeli będziemy składać wniosek o przyznanie prawa do emerytury, to składamy go na formularzu o symbolu EMP, czyli wniosek o emeryturę. Do tego formularza dołączamy również informacje o okresach składkowych i nieskładkowych na formularzu ERP6. Te formularze są dostępne w każdej placówce ZUS-u, czy to w oddziale, czy to w inspektoracie, czy na stronie internetowej ZUS-u www.zus.pl. Może być to złożone w formie papierowej, jeżeli dane osoby nie mają dostępu do internetu, a jeżeli mają dostęp do internetu i mają swój profil na platformie usług elektronicznych, to mogą jak najbardziej złożyć wniosek online, elektronicznie. Jeżeli chodzi o ponowne przeliczenie świadczenia, czy to świadczenia emerytalnego ustalonego według dotychczasowych zasad, czy też świadczenia emerytalnego ustalonego według zreformowanych zasad, składamy wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego na formularzu ERPO. I tam są odpowiednie pozycje dotyczące konkretnego wniosku, czyli krótko mówiąc, taki wniosek musi być skonkretyzowany. My musimy wiedzieć, co dana osoba, składając taki wniosek, chce od nas uzyskać. Czy chce uzyskać doliczenie okresów składkowych i nieskładkowych, przeliczenia podstawy wymiaru świadczenia w przypadku emerytury wcześniejszej ustalonej według dotychczasowych zasad, czy też doliczenia przyrostu składek po uzyskaniu prawa do emerytury. Musi być ten wniosek skonkretyzowany. Dodatkowo jeszcze powiem, że jeżeli ktoś chciałby złożyć wniosek w sprawie kapitału początkowego, niezależnie czy o ustalenie kapitału początkowego po raz pierwszy, czy też o ponowne ustalenie kapitału początkowego, służy do tego jeden formularz, symbol EKP, wniosek w sprawie kapitału początkowego.
Zachęcamy Państwa do tego, żeby zainteresować się tematem, jeśli już zbliżają się Państwo do tego wieku emerytalnego. Bardzo dużo cennych informacji przekazały nam panie Beata Serafin, zastępca naczelnika Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych oddziału ZUS w Zielonej Górze. Bardzo dziękuję Pani Beato.
Dziękuję, również dziękuję.
I pani Agata Muchowska, regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Lubuskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Raz jeszcze dziękuję paniom i tak się umówiłyśmy z panią Beatą Serafin i z panią Agatą Muchowską, że jeżeli państwo wyrażą taką wolę, chęć, to spróbujemy zorganizować taką audycję, żeby państwo mogli zadawać pytania specjalistom, bo sporo było wiedzy, ale to jeszcze nie wszystko na temat spraw związanych z przygotowaniem się do złożenia wniosku o emeryturę. Przepisy się zmieniają, różne historie o różnych sprawach warto wiedzieć, dlatego na ten czas zachęcamy do kontaktu online z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i z założeniem sobie, czy wejściem na indywidualne konto właśnie w ZUS-ie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Za tydzień, tak jak już uprzedzaliśmy, spotkamy się z doktorem Piotrem Kapustą, rzecznikiem, radcą prawnym i rozmawiać będziemy o urlopach. Już dzisiaj zapraszam. Audycję zrealizował Andrzej Gruszka. Bardzo dziękuję za współpracę. Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.